Andrzej Potocki, dziennikarz, tygodnik sieci, naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zajmuje się pan redaktor wojskowością. Ale to co, polityka czy wojsko? Jedno i z drugim splecione bardzo.
Najpierw jedno, potem drugie. No czyli najpierw polityka, potem wojsko.
Tak, no dobrze, no to wczoraj mieliśmy posiedzenie Sejmu. Ogląda pan redaktor Sejm od wielu, wielu lat. Było gorąco. No i co, tak będzie teraz przez całą tą kadencję, że pisowcy będą nie odpuszczać na krok, na cal nie popuszczą i Szymonowi Hołowni i tej nowej większości rządzącej?
No nie widzę powodów, żeby mieli popuszczać. No w końcu to jest polityka. A w polityce, jak w każdej walce, raczej się nie ustępuje bez boju. W związku z tym to jest normalna,
To jest jaka walka, bo to albo to jest boks, albo to jest na przykład jazda figurowa na łyżwach. Wtedy się liczy styl i klasa. Co to będzie?
No bliżej mi to do, tutaj do boksu niż do jazdy figurowej na łyżwach. I będzie co kolejne posiedzenie Sejmu, podejrzewam, że będzie coraz cięższa waga tego boksu.
Tak,
na razie jesteśmy,
uderzeń,
powiedzmy sobie, w piórkowej, jeśli chodzi o kwestię wicemarszałka.
No, ale nawet w boksie to można cały czas, jak wałuje w tam prawy prosta, się czeka, wykończa, no, można pomyśleć, jak to będzie.
No, można pomyśleć i zadać cios, no. Ale tu za bardzo nie ma nad czym myśleć. To jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo marszałek Witek będzie marszałkiem Sejmu, albo nie będzie. Jak na razie nie wygląda na to, żeby była. Pytanie, dlaczego? No opozycja oczywiście ma te swoje powody. Tłumacząc bardzo mętnie, bo jest to co najmniej tłumaczenie na krawędzi hipokryzji, bowiem pretensje do pani marszałek Witek, że ona przeprowadziła kiedyś tam reasumpcję głosowania, to przede wszystkim może, czy już zapomniał wół, jak się lęciem był. A jak reasumpcję głosowania robił swego czasu marszałek Sikorski?
No,
nawet
robił.
Nie zebrał posłów do tego, żeby wnioskować o reasumpcję, bo do tego jest potrzebne bodajże 15 posłów, a marszałek Witek dochowała tych procedur. W związku z tym marszałek Sikorski nie dość, że przeprowadził te reasumpcje, to nie do końca spełnił procedury wymagane prawem i regulaminem sejmowym. W związku z tym słaby to dla mnie argument, bowiem no dochodzą dobrze, słuchy, ale... że marszałek Sikorski ma wrócić na stanowisko ministra. No, nie jest to pewna informacja, na razie to są takie, powiedzmy sobie, przecieki. I jak widać, reasumpcja w wykonaniu marszałka Sikorskiego nikomu w Platformie nie przeszkadza, ani w koalicji, natomiast reasumpcja wykonana przez marszałek Witek przeszkadza. No i stąd jest, moim zdaniem, słuszna postawa PiSu, że przyjęli pozycję do walki i nie będą się prosić o łaskę, bo im reprezentują 7 milionów wyborców.
I pół.
7,5, no to już tam 7 z ogonkiem, powiedzmy.
7, sobie. Nie, to nie jest obecne, to jest 7,664,000 głosów.
To zaokrąglamy w górę czy w dół w tej sytuacji?
7,5 mówimy.
7,5, dobrze. No tak czy inaczej, to dosyć spora liczba. Najwięcej głosowało na partię Prawo i Sprawiedliwość. I mimo tego Platforma i koalicja nie chce ustąpić z kwestią wyboru marszałka, co jest casus belli. Pytanie, czy oni to robią, po co oni to robią, prawda?
Jasne, no ale to jest tak, czy teraz PiS powinno być jak Platforma przez 8 lat totalną opozycją, czy może jednak mówić, no my jesteśmy inni, będziemy merytoryczni, będziemy punktować, będziemy robić to bardziej elegancko, no nie będziemy mieli swoich silnych razem i swojego kodu, nie będziemy iść w tego typu narracji, nie będziemy szturmować Sejmu, czy właśnie powinni powtarzać.
Znaczy zamiast kodu to tutaj rolę nie tyle kodu, ale rolę nacisku na sytuacje, które niebawem będą miały miejsce, ile Donald Tusk z ekipą przejmie władzę, będziemy mieli permanentne najprawdopodobniej łamanie prawa, bo już oni zapowiadają kwestie unieważnienia wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego, które bez ustawy nie przejdą. Do tego dochodzą media, które też można zmienić kierownictwo, ale ustawowo. Natomiast jakieś pomysły pod tytułem uchwały to są takie pomysły dosłownie wprost nawiązujące do łamania prawa. I co w tej sytuacji ma PiS zrobić? No PiS musi się jakoś bronić. Ja nie mówię, żeby PiS był totalną opozycją, bo tego nie musi robić. Wystarczy, że będzie odpowiadał i walczył z próbami łamania prawa ze strony koalicji rządzącej. Od tego jest przecież opozycja i to jest święte prawo opozycji, święte prawo PiSu, a zamiast KOD-u to mamy pisma lepsze organizacje, które współpracują.
Tylko czy powinny być równie agresywne?
To są Solidarność, to są związki zawodowe, w związku z tym, no i oczywiście 7,5 miliona wyborców, z których na pewno dobre pół miliona będzie chętne do wychodzenia na ulicę.
I tak, i trzeba będzie na ulicach protestować, to będzie taka twarda, nieustępliwa walka. PiS powie, jak wojna, to wojna?
Nie, jak wojna, to wojna, tylko jeżeli łamanie prawa, to protestujemy przeciwko temu łamaniu prawa. W wojnie jest zawsze żelazna zasada. Są wojny agresywne i są wojny obronne. Wojny obronne są zwane wojnami sprawiedliwymi, czyli człowiek ma prawo do wojny obronnej. Natomiast wojny najeźdźce, no są to wojny bezprawne, tak jak Rosja to zrobiła z Ukrainą. Jaki jest wyznacznik, która wojna jest wojną obronną, która jest wojną niedopuszczalną, wojną agresywną? Otóż ważne jest kto tę wojnę zaczyna, kto jest agresorem. Państwo, które jest agresorem, stawia się w pozycji od razu nie obrońcy, tylko tego, który atakuje i który tę wojnę wywołuje. I podobnie z polityce te zasady można przenieść również na standardy polityczne. Tylko nie strzelamy do siebie z karabinów, tylko wychodzimy na ulicę i protestujemy, jeżeli naszym zdaniem jest łamane prawo, czyli de facto prawo stanowi wolność. Bowiem tutaj wymiernikiem naszej wolności i oparciem naszej wolności jest system prawny, który mamy. Nie zawsze on jest dobry, nie zawsze jest do końca taki, jaki byśmy chcieli, czyli super sprawiedliwy, ale niemniej jednak jest to stała, na której można się oprzeć i od której i której trzeba nawet bronić.
No dobra, skoro
jest pojęcie państwa praworządnego.
Dobrze, skoro wojna to wojna, używajmy terminologii wojskowej. W końcu pan redaktor wojskiem się zajmuje, PiS bitwę, batalię, kampanię wyborczą, no to się składa, prawda, przegrało wybory, przegrało w tym sensie, że nie utworzy rządu, to już jest prawie, że jasne, nie ma co się tam łudzić.
W historii wojska to się nazywa pyrrusowe zwycięstwo.
Pyrrusowe zwycięstwo odniosło 15 października. Przegrupować się czy zewrzeć szeregi? Co robi wódz po takiej bitwie? Zmienia dowódców czy nie?
No, stosując nomenklaturę wojskową, tutaj partia rządząca przegrała bardzo poważną bitwę per saldo. No mówię, odniosła zwycięstwo, ale pyrrusowe, które to zwycięstwo pyrrusowe, uznaje się jako porażkę. I teraz należy wycofać wszystkie siły, przegrupować się i przystąpić do kontrnatarcia, a w zasadzie w tej sytuacji do obrony, a czas na kontrnatarcie przyjdzie, jak będą...
Co rozumiem?
Kolejna okazja do kolejnych wyborów.
Co, prawda, w polityce oznacza przegrupowanie, przewietrzenie gabinetów, przewietrzenie programu, powiedzenie,
że
partia ta sama, ale nie taka sama, cytując klasyka?
Plan jest prosty. Przede wszystkim należy wyciągnąć wnioski, dlaczego taki wynik, a nie inny i co było powodem takiego wyniku, który nie dał Prawu i Sprawiedliwości możliwości samodzielnych rządów.
A to się w PiSie dzieje, czy nie dzieje?
No, dzieje się coś takiego, dyskusja trwa, ale w tej dyskusji również nie tylko powinni brać udział politycy, ale także publicyści, dziennikarze, którzy z racji swoich przekonań wspierali i wspierają partię rządzącą. Bo tego nikt nam, dziennikarzom, nie może zabronić. Jedni mają taką opcję, reprezentują, drudzy inną. I nie ma czegoś takiego, powiedzmy sobie, w publicystyce, jak dziennikarstwo pozbawione poglądów, bo wtedy nie jest to dziennikarstwo, tylko robi się to wodoleństwo. No i właśnie ci dziennikarze również też powinni brać udział w tej dyskusji, dlaczego ta kampania została przeprowadzona niewystarczająco dobrze, żeby wygrać te wybory, w sensie rządzić jako Prawo i Sprawiedliwość, tak jak było do tej pory w dwóch kadencjach.
Pomorze, Gdańsk, to jest to miejsce, gdzie pan redaktor mieszka, gdzie także pracuje Kacper Pożyński. Lider listy, Dobry wynik Netba, bardzo dobry.
Bardzo dobry, on dostał 30 tysięcy.
Nie, jakie? 130.
130, przepraszam, tak. To 30 tysięcy po no, poprzedniej kadencji. Przepraszam, ponad, pomyliłem się.
Ponad,
130.
Ponad 100 dostał najwięcej ze wszystkich komitetów, także z Platformy. No Gdańsk, twierdza liberałów, twierdza Platformy. Pani Pomacka była nawet za Kacprem Pożyńskim. Takich w różnych regionach przypadków jest kilka. To jest sygnał od wyborców o potrzebie zmiany pokoleniowej, czy to po prostu...
To można to różnie interpretować.
Właśnie, tak pan to...
Można to interpretować
jak
w ten
Andrzej
sposób.
Andrzej Potocki to interpretuje.
Można to interpretować w ten sposób, że pozycja PiS-u w Gdańsku nie jest mocna. Po pierwsze, elektorat jest proplatformerski w dużym stopniu, w bardzo dużym stopniu, a ci, którzy głosują na PiS, nie za bardzo mają dobry wybór kandydatów, bowiem PiS jest tam, nie jest tam monolitem, nie jest PiS w Gdańsku partią, która potrafi narzucić swoją narrację w sytuacjach koniecznych, mam na myśli na radnych Gdańska i tak dalej. W związku z tym na ich tle Kacper Płażyński wypada do tego stopnia dobrze, że dostał aż 130 tysięcy głosów. Czyli jak gdyby on najlepiej przedstawia się jako kandydat na posła z tamtego rejonu, z ugrupowania właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast reszta dostała dużo mniej głosów, bo też, że tak powiem, no elektorat woli jednak Kacpra Płażyńskiego, który był bardziej aktywny w mediach, który załatwiał wiele rzeczy, który się interesował sprawami, który podejmował pałeczkę. Sytuacja, kiedy Aleksandra Dulkiewicz, czyli prezydent miasta Gdańska, robiła poważne błędy i to zostało nagrodzone 120 tysiącami głosów.
To jest też ta praca w regionie. No dobrze, ale nie wiem, czy usłyszałem do końca odpowiedź o tą zmianę pokoleniową. Czy wszyscy się boją, bo no bo prezes jest prezesem, Jarosław Kaczyński jest prezesem Kaczyńskim, nikt nie powie zmiana pokoleniowa, bo każdy pomyśli, ktoś chce zmienić prezesa, a za takie myśli to oj, za taką myśl o zbrodnię to można srogo zapłacić.
No ja się na przykład nie boję prezesa Kaczyńskiego, ale to też nie znaczy, że będę go specjalnie krytykował, ponieważ jeśli mówimy o zmianie pokoleniowej, to przede wszystkim zmiana pokoleniowa powinna nastąpić w systemie myślenia o polityce działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, jeżeli coś ma ręce i nogi, to się na to zgadza na ogół. W związku z tym tu nie tyle jest winien Jarosław Kaczyński, ale również ci, którzy organizowali kampanię wyborczą i którzy nie potrafili dotrzeć do młodzieży, aczkolwiek dane wykazywały proste i czytelne, że do wyborów doszło nowo 8 nowych roczników od czasu, kiedy PiS w 2015 roku przejął władzę i że ta narracja, która do tej pory trafiała do ludzi w średnim wieku, mówiąc krótko, do tych ludzi, którzy byli i korzystali z pomocy socjalnej i kojarzyli, że zawdzięczają to PiS-owi, no już przestała być taka nośna i aktualna. PiS tutaj trochę może mieć pretensje, trudno powiedzieć, że to można nazwać pretensją, ale w każdym razie powinien zauważyć jedną rzecz, że dawanie zwykłym ludziom, to opozycja nazywa rozdawnictwem, ja to nazwę w cudzysłowie rozdawnictwem, bowiem to są programy społeczne, ale też nie można z tym przesadzać, bo potem ludzie, to jest, to, często tak się zdarza, dobrze, ja biorę pieniądze, mi te pieniądze się należą, bowiem nastawieni są roszczeniowo, bo jak państwo daje, no to się bierze. I potem mamy problem, bowiem owszem, ja pieniądze biorę, bo mi się należy od państwa, ale dlaczego mam głosować na PiS? Nie widzą związków. I tu mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wszyscy, którzy korzystają z tej pomocy społecznej, za PiS-em głosowali i z tego powinien sobie działacze i politycy Prawa i Sprawiedliwości zdawać sprawę dużo wcześniej, że idzie inna fala, inny nastrój, nie taki, żeby w ostatniej chwili chcąc pozyskać młodzież, wymyślili koncepcję pod tytułem prawa jazdy za darmo dla 18-latków. No to był przysłowiowy, że tak powiem, gwóźdź do trumny i potwierdzenie słów opozycji, która generalnie wielu z ich polityków jest przeciwnych właśnie tym programom społecznym. Nie przyznają się do tego, że 800+, bo to jest święta rzecz, tego ruszać nie można i tego nikt chyba ruszać nie będzie. ale te pozostałe różne inne w dużych ilościach są bardzo ostro, są krytykowane i raczej ten nowy rząd nie pójdzie w tym kierunku, w którym szedł rząd PiS-u, bowiem elektorat opozycji nie za bardzo zgadzał się z koncepcją właśnie tych szeroko rozbudowanych, mocnych programów społecznych.
To jeszcze dwa pytania o ten nowy rząd Donalda Tuska. Dzisiaj już na tym Radia Wnet omawialiśmy tę informację, jak na razie prasową, że nowym, starym ministrem MSZ-u ma być Radosław Sikorski. Coś, co wiemy od dłuższego czasu, że najprawdopodobniej szefem MON-u będzie Władysław Kosiniak-Kamysz. No i co pan redaktor myśli?
Co do Sikorskiego, to jest jakaś pomyłka dla mnie. Nie wiem, czy Sikorski tam ma trzymania na kogoś, że go chcą brać na ministra spraw zagranicznych, ale przecież jak można brać na ministra spraw zagranicznych człowieka, który jeszcze niedawno, pół roku temu, stwierdził, że to Amerykanie wysadzili ten gazociąg. No przecież to jest w ogóle człowiek, który porusza się w salonach jak słoń w składzie porcelany. Mieliśmy tego masę przykładów, które możemy obejrzeć w filmie Reset, czyli jak była prowadzona polityka z Rosją i z Niemcami. Kwestia Ukrainy, gdzie dał się wyrolować i państwo polskie również dało się wyrolować i nie braliśmy udziału w traktatach mińskich, chociaż jesteśmy, jak się okazało, głównym partnerem, w każdym razie jednym z trzech głównych partnerów wspierających Ukrainę i mających tym własny interes. No to i taki człowiek, mówiąc krótko, nie nadający się do dużej polityki międzynarodowej, ma znowu zostać ministrem spraw zagranicznych. Jestem temu przeciwny. Co do Kosiniaka-Kamysza, no to opinie są tutaj podzielone. Istnieje taka koncepcja, że prawdopodobnie, opierając się na słowach ministra Siemoniaka, może być tak, że nowy rząd zacznie obniżać wydatki na zbrojenie. Na kogo spadnie wtedy wina? Na ministra obrony narodowej. Tusk jest specjalistą od zwalania wszystkiego na inne osoby, mimo że sam również sam te polecenia wydaje. I Kosiniak-Kamysz może stać się ofiarą, chyba że będzie na tyle asertywny, w co osobiście wątpię, znając Kosiniaka-Kamysza, a także jego żona, bo gdyby żona nie wątpiła w jego totalną asertywność, nie nazwałaby go tygryskiem, tylko nazwałaby go tygrysem. Jakby mnie żona nazwała tygryskiem, powiem szczerze, parę słów by mi przy obiedzie powiedział. Ale
a tu
to tak
jest tygrysek, zobaczymy. No raz rzeczywiście Kosiniak-Kamysz jako minister pracy i polityki społecznej przeprowadzał i podwyższenie wieku emerytalnego, i likwidację OFE. Dwa
twardą skórę, tutaj w tym przypadku ma twardą skórę.
Przeprowadził dwa, ale wziął na siebie.
Nie polega na tym, żeby być asertywnym w stosunku do wyborców, czy do narodu, zależy, czy do woli narodu, tylko asertywny w stosunku do tego, kto mu wydaje polecenia.
Zależy, kogo uważa za swojego szefa. Władysław Bomorze uważa swoją szefa Donalda Tuska, jest asertywny wobec tych, którzy stoją na drodze jego pryncypałowi, a może uzna wyborców inaczej. I wtedy powinien być asertywny wobec Donalda Tuska. Zobaczymy.
Może powiem inaczej. Wczoraj przeprowadziłem wywiad z jednym z głównych polityków trzeciej drogi. Wywiad się ukaże w poniedziałek u nas w tygodniku. I on powiedział dosyć znamienną rzecz, że trzecia droga jako taka jest przeciwna zmianie polityki obronnej w stylu redukcja armii, redukcja kontraktów, które zostały zawarte, i była to odpowiedź jednoznaczna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce.
No dobrze, ale Marek Sawicki często mówił, że przykład pierwszy lepszy z brzegu, o którym już dzisiaj mówiliśmy w naszej rozmowie, Elżbieta Witek. Marek Sawicki mówi, nie widzę kłopotów, zagłosowałbym za, ale potem jest dyscyplina i Marek Sawicki głosuje przeciw. I tak samo mogą też mówić, my będziemy bronić, będziemy utrzymywać, przyjdzie dyscyplina rządowa i zagłosują za obniżeniem wydatków na armię.
Zdecydowanie tak może być, i na tym polega asertywność, żeby w tej dyscyplinie nie brać udziału. I to jest pytanie, czy Kosiniak-Kamysz jako minister obrony narodowej, mimo że jego formacja ogłasza poprzez swoich polityków, że nie będzie likwidowała programu zbrojeń i będzie dozbrajała polską armię, kontynuując kierunek, który nadał wojsku rząd Prawa i Sprawiedliwości, albo weźmie posłusznie udział w głosowaniu i będzie zwalało później na to, że jest dyscyplina partyjna i nie mogą sobie w Sejmie pozwolić na protest, bowiem to burzyłoby umowy koalicyjne. No.
No dobrze, panie redaktorze, to na koniec jak wojsko patrzy na Kosiniaka-Kamysza? Żołnierze, no pan ma kontakt, pan z nimi rozmawia, z emerytowanymi
kontakt,
generałami. Nie przeszła informacja tak szybko.
Jeszcze nie, jeszcze na razie...
No ale po wyborach mamy miesiąc.
W fazie trawienia.
Mija miesiąc od wyborów, to już przez miesiąc coś można przetrawić i wypluć jakąś informację z siebie.
Na przykład w takich formacjach jak Straż Graniczna już mamy dymisję. Szef Straży Granicznej w Gdańsku chce się podać do dymisji. Chodzi też... taka dosyć powszechnie w Straży Granicznej prawda, że w sytuacji, kiedy Unia Europejska przejmie Straż Graniczną, będą miały miejsce masowe zwolnienia funkcjonariuszy. Znaczy, kto pójdzie na emeryturę, ten, kto może iść na emeryturę, ten od razu będzie szedł.
A Straż Graniczna obawia się, że nowy rząd Donalda Tuska, gdzie są także bardzo lewicowe środowiska, będzie się mścił na straży za obronę granicy.
Tego się nie wiedzą, ale raczej chyba nie, bo w tej sytuacji po prostu lecą na ogół głowy. A i tak prawdopodobnie nowy rząd będzie wymieniał szefostwo służb na swoich, bo to jest standardowe działanie każdego rządu i to akurat w tym przypadku trudno się dziwić. Natomiast nie sądzę, żeby tu miała miejsce zemsta, choć w polityce wszystko się może zdarzyć i ręki za to sobie uciąć nie dam.
To na koniec szczyty armii, one wpłynęły na ostatniej prostej, na tą kampanię wyborczą, prawie na pewno także na wynik miały swój wpływ, odejście dwóch generałów, w tym szefa sztabu generalnego, Rejmunda Andrzejczaka jest nowy, Wiesław Kukuła. Utrzyma się, czy go będzie rząd chciał od razu odwołać, jak pan redaktor myśli?
No, trudno jest powiedzieć, jakie oni mają zamiary.
Ale mogą? Jak się odwołuje, jak się dymisjonuje szefa sztabu? Tam jest kadencja, nie kadencja?
Nie, no to jest decyzja ministra obrony narodowej, na którą się musi zgodzić prezydent. I tu jest pewien problem dla Platformy Obywatelskiej, która by chciała wymienić dowództwo armii, bowiem prezydent może... dymisji nie przyjąć. A poza tym sam głównodowodzący, czyli powiedzmy sobie tutaj w tym przypadku mam na myśli generała Kukułę, może nie ulec sugestiom ministra i nie zgadza się na swoją dymisję z poparciem prezydenta. No minister nie będzie mógł chyba przeprowadzić tego typu operacji, bowiem prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem, znaczy jest po prostu zwierzchnikiem sił zbrojnych. I to w jego ostatecznej decyzji, przypomnijmy, jak było odwrotnie. Kiedy PiS chciał dymisji Andrzejczaka od lat i na nią się nie godził prezydent. Dwa razy były dwa podejścia i dwa razy ze strony prezydenta miała miejsce odmowa. I dopiero za trzecim podejściem skończyło się to odwołaniem. Nie tyle to była dymisja, ale to było rezygnacja z obowiązków służbowych. To znaczy, że on pełni kadencję do wybrania następcy, a dopiero jak będzie następca na jego miejsce, to następuje wtedy automatycznie dymisja. No, następca znalazł się parę godzin później i to był ostatni ruch prezydenta. Także wątpię, czy bez prezydenta będzie można zmienić tutaj szefa sił zbrojnych.
A będą takie zakusy, to już ostatnio, bo czas
mogą nas goni.
Mówi się nie tylko, że ministrem obrony narodowej w randze wicepremiera będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, ale że będzie miał też silnych zastępców, między innymi byłego generała Różańskiego.
To będzie tragedia.
Generał Różański będzie się mścił na swoich...
No jak mówię, na pewno będą przeprowadzali na niższych pułapach czystki w wojsku, ale generał Różański ma, że tak powiem... intelektualnie po pierwsze nie spełnia wymogów tego stanowiska zastępcy nawet ministra obrony narodowej, bo wystarczy, jakie bzdury wygadywał w sytuacji, kiedy miał opiniować, co to jest NATO, który krytykował NATO jako Pakt Północnoatlantycki, stawiając naprzeciwko temu siły Unii Europejskiej, które do tej pory nie istnieją praktycznie. W związku z tym do tego dochodziły jego różne wypowiedzi na temat Wojsk Obrony Terytorialnej. No mówiąc krótko, był taki szeroki wywiad z generałem Różańskim, gdzie on odkrył karty i po prostu ten wywiad go dyskwalifikuje jako człowieka, który pełniąc to stanowisko kompletnie mówił rzeczy oderwane od rzeczywistości i potwierdziła to, że bzdury gadał, przyszłość najbliższa, czyli wojna ukraińsko-moskiewska.
A dokładnie atak Moskwy na Ukrainę.
Dokładnie tak.
No dobrze, o polityce i obronności rozmawialiśmy nie po raz ostatni. Andrzej Potocki był naszym gościem Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo.